Za tydzień będziemy obchodzić święto, przypomnienie, że Mesjasz już przyszedł, ale też żyjemy w takim, mamy Adwent, i to co już tydzień temu mówiłem, że ten Adwent nam przypomina, że nie oczekujemy tych narodzin, tego Jezuska tam w stajence, w żłobie, bo to już się dokonało. Ale żyjemy w Adwencie, czyli w oczekiwaniu, kiedy Chrystus przyjdzie powtórnie po swój Kościół. I przypominanie dla mnie przeszłości to jest po to, abym pamiętał, że Mesjasz przyszedł ze zbawieniem, że Boży plan został zrealizowany. Że to, że dzisiaj żyję w ten sposób, jak żyję, to jest wynikiem przeszłości. Ale też żyję przyszłością, oczekując na Jego powtórne przyjście. Dość często z okazji tego święta dużo jest mówione o Jezusie, o Jego narodzinach, a dzisiaj chciałbym o też ważnej osobie poruszyć i na dzisiejsze kazanie nazwałem Opowieść o Marii. Pamiętam, kiedy miał się narodzić nam pierworodny, jeszcze nie wiedzieliśmy, czy syn, czy córka, ale pierwsze dziecko miało przyjść nasze na świat. I pamiętam w związku z tym emocje, jakie nam towarzyszyły, mi i Krysi, to przygotowywanie domu na przyjście dziecka, wybieranie łóżeczka, szykowanie domu, malowanie, szukanie wózka. Jeździliśmy aż do Olszyna, no bo dla pierwszego dziecka musi być najlepszy, najpiękniejszy. I człowiek był pełen takiego podekscytowania. I myślę, że takie emocje towarzyszyły też i Marii. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 2 rozdział, od 1 do 21 wersetu. 2 rozdział Ewangelii Łukasza, od 1 wersetu czytamy tak. I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego, że był z domu i z rodu Dawida. A był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. A gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświecała i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących, chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich, Pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I śpiesząc się przyszli i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie. A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. A gdy minęło 8 dni, aby obrzezano dziecię, wtedy nadano mu imię Jezus, jakie nazwał anioł, zanim się w żywocie poczęło. Rzadko się zdarza, żeby anioł pański przychodził i przynosił wieść, że dana kobieta będzie w ciąży. Maria miała ten przywilej, że anioł ją poinformował, przekazał tą wieść i że urodzi Zbawiciela. I można byłoby spodziewać się, że życie będzie bardzo pięknie funkcjonowało. Że będzie tylko dobrze się działo. Skoro mam urodzić Zbawiciela, no to czeka mnie fajne życie. Może w jakimś splendorze, skoro ma być Mesjaszem, no więc może jakiegoś splendoru doświadczę. Ale kiedy zbliżał się okres porodu, myślę, że tak jak wszystkie małżeństwa, które spodziewają się dziecka, przygotowywali swój dom. Józef jako cieśla, myślę, że wykonał piękną kołyskę dla tego dziecka. Ale pewnego dnia przyszła do nich przykra wiadomość. Okazało się, że ogłoszono dekret cesarski, według którego każdy musiał być spisany w swoim mieście. Więc Józef z Marią udali się do Betlejem, dlatego że byli z rodu Dawida, więc musieli spisać się w Betlejem. Miasta oddalonego o 110 kilometrów. Więc dla kobiety, która w każdej chwili mogła urodzić, to wcale nie była fajna podróż. To nie było tak jak dzisiaj, wsiedli w samochód czy w pociąg, pojechali do 110 kilometrów, spisali się, wrócili do domu. To podróż, która trwała, myślę, że minimum koło tygodnia. W czasie której doświadczali niewygód, jakiś też niesprzyjających okoliczności. I kiedy dotarli na miejsce, kiedy dotarli do Betlejemu, okazało się, że nie ma dla nich miejsca w żadnym domu. Więc musieli zatrzymać się w jakiejś stajni. Wszystkie nadzieje, wszystkie te wspaniałe plany Marii związane z porodem, związane z takim położeniem dziecka w tej pięknej kołysce, w swoim przytulnym domu, prysły. Więc możemy sobie wyobrazić, co Maria musiała czuć w czasie, zanim wybrała się w tą podróż i w czasie tej podróży. A jeszcze kiedy, to co wspomniałem, kiedy jeszcze doszli na miejsce i okazuje się, no nie ma nie ma dla mnie ciężarnej miejsca. No ja przecież za chwilę będę rodziła. Gdzie mam udać się? Gdzie ja położę swoje dziecko? Ich dom w Nazarecie na pewno nie był pałacem. Ale był przytulnym i bezpiecznym miejscem dla nich. W Betlejem zostali pozbawieni i poczucia bezpieczeństwa, poczucia tej atmosfery domu. Tu musi, tam w domu urodziłaby w domowym zaciszu. Tu, będąc w stajence, musi urodzić prawie na oczach wszystkich ludzi. A gdzie mogła położyć swojego pierworodnego syna? I to Bożego Syna. Jak mogła go położyć w zimnym żłobku? Być może pojawiały się myśli, no gdzie jest Bóg? Przecież dostałam tak piękną obietnicę. Tak pięknie wszystko się zapowiadało. Gdzie jest w tym wszystkim Bóg? Dlaczego o mnie zapomniał? Dlaczego pozwolił, aby tak to wszystko się potoczyło? Czyżby zapomniał o swoim synu? Czyżby zapomniał, że mam urodzić jego syna, Zbawiciela? Dlaczego muszę doświadczyć tego, co doświadczam? Ale zostawmy na chwilę Marię i przenieśmy się na okoliczne łąki, gdzie pasterze strzegą swoich stad. Kiedy czytamy Stare Przymierze, to widzimy, że pasterz jest dość często obrazem Boga, jako tego, który pasie swój lud, który strzeże swego ludu. Bo zadaniem pasterza było strzec stada, strzec jego bezpieczeństwa, strzec bezpieczeństwa każdej, nawet tej pojedynczej owieczki. Bo był odpowiedzialny za całe stado, więc pasterz jest takim obrazem Boga. I w wielu fragmentach Pisma Świętego zwyczaje pasterskie służą zilustrowaniu zasad duchowych. Ale też czytamy, że pod koniec ci pasterze, czyli kapłani, którzy mieli paść Boży lud, zaczynają nadużywać swojego stanowiska. Zaczynają zupełnie inaczej funkcjonować, niż zamierzył to Bóg. Pasterzy, Pismo Święte pasterzy porównuje do duchowych przywódców. Ale w tej historii mamy do czynienia z realnymi pasterzami. I jest to chyba jedyna wzmianka w Nowym Przymierzu, kiedy jest mowa o tych prawdziwych pasterzach. Nie w jakiejś przypowieści, nie w jakiejś ilustracji, ale mamy do czynienia z prawdziwymi pasterzami. W czasach Marii nastąpiła gradacja statusu społecznego pasterza w społeczeństwie. I to tak bardzo mocno, że pasterze byli jakby wyobcowani. Żyli jakby poza na marginesie społeczeństwa. Dzisiaj byśmy powiedzieli być może, że to była taka patologiczna grupa zawodowa. Nie cieszyli się ani dobrą opinią, ani z racji swojego zawodu pasterz nie mógł sprostać faryzejskim przepisom, ale też nie mógł być powołany do, na świadka w sądzie, czyli to był człowiek, któremu nie, w ogóle nie, nie wierzono. On, jego zdanie, jego stan nie było wiarygodne. Więc nie mógł być nawet w sądzie świadkiem w jakiejś sprawie. Byli zepchnięci, pasterze byli zepchnięci na margines życia społecznego. I oto takim ludziom w pierwszej kolejności objawia się anioł pański i ogłasza wieść, że Mesjasz już się narodził. Pierwszą grupą ludzi, która dowiedziała się, że Zbawiciel już jest, to byli ci ludzie, którzy żyli na marginesie społeczeństwa. Im została objawiona ta radosna wieść, że Mesjasz już się pojawił. Już nie trzeba oczekiwać, bo już jest. Więc pasterze po krótkiej naradzie, śpiesząc, udali się do Betlejem. I musieli wzbudzić wielkie zainteresowanie w tym Betlejem, bo jedyną wskazówkę, jaką mieli, to to, że Mesjasz leży w żłobie. Mędrcy później mieli na tyle wygodnie, bo ich gwiazda prowadziła i zatrzymała się w konkretnym miejscu. Pasterze jedyną wskazówkę, jaką mieli, to, że to dziecko leży w żłobie. Więc myślę, że biegali od domu do domu, szukając, w której to sajence leży ten Zbawiciel. Więc spowodowali jakieś zamieszanie w tym miasteczku. Być może prześcigali się, kto pierwszy znajdzie dziecko. I kiedy przybyli na miejsce, usłyszeli pytanie, skąd wiedzieliście o tym? Więc aniołowie im pasterze im opowiedzieli, że anioł im się objawił i ogłosił tą radosną wieść. I opowiedzieli też swoje spotkanie z aniołem i to, co im powiedział. Myślę, że nie tylko Marii i Józefowi, ale czytamy też, że innym ludziom w tym miasteczku opowiedzieli to spotkanie z aniołem. Czyli byli tymi pierwszymi ludźmi, którzy zwiastowali, że Mesjasz już się narodził. Ci ludzie, którzy nie byli wiarygodnymi świadkami w sądzie, byli pierwszymi ludźmi, którzy ogłosili innym radosną wieść, że Mesjasz jest, że Bóg w końcu wysłuchał modlitw swojego ludu i dał im Zbawiciela. Maria zaś, czytamy, zachowywała wszystkie te słowa w pamięci i w myślach łączyła je w całość. I zaczęło się jej układać, że Bóg doskonale realizuje swój plan. Pomimo tych niedogodności, których musiała doświadczyć, ale zobaczyła, że Bóg doskonały sposób realizuje swój plan. Choć późniejsza historia, kiedy Jezus ma 12 lat, pokazuje, że jeszcze nie wszystko rozumiała. Że jeszcze nie wszystko jej się poukładało, ale zachowywała te słowa i rozmyślała nad nimi. Można powiedzieć, co dla nas dzisiaj wynika z tej historii, z tych przeżyć Marii. No, pierwsze z tym, że Zbawiciel w końcu przyszedł. Że pojawił się na tym świecie. Ale też bogate obrazowanie tej opowieści apeluje do ludzkich uczuć, czyli troski pasterzy o stado, troski matki o dziecko. Ale też coś, co jest taką kwintesencją tej opowieści, ten chór anielski przerywający ciemność nocy, aby obwieścić, że Bóg dba o swój lud. Pośród tej przerwanej ciemności nocy została ogłoszona najwspanialsza wieść, że Bóg troszczy się o swój lud. Dlatego Zbawiciel tej nocy się narodził. Bóg dba o swój lud. I najpotężniejsze ludzkie władze nie są w stanie tego zmienić. Cokolwiek by postanowiły. I to w historii, kiedy patrzymy na historię ludzkości, widzimy, jak ziemskie władze próbowały powstrzymać rozszerzanie się Bożego Królestwa. I żadne władze nie były w stanie. I dzisiaj to samo, to co próbują, to co w Korei Północnej, czy w innych krajach, gdzie próbują powstrzymać Boże Królestwo, to nie są w stanie tego uczynić. Bo nie są w stanie nic zmienić. Maria, wyruszając w zasadzie w niepewność, targały nią różne uczucia. Miała słowo od Boga i miała okoliczności, które mówiły, że chyba to nie jest to. I może dzisiaj jesteś w podobnej sytuacji, masz słowo obietnicy, ale wszystkie zewnętrzne okoliczności wskazują coś całkiem odwrotnego. Tak jak Józef, kiedy będąc nastolatkiem, otrzymał te dwa prorocze sny, że bracia będą mu się kłaniać, rodzice mu się pokłonią. I wszystkie okoliczności przez te kolejne 20 lat pokazywały, że chyba to nie jest to. Najpierw został sprzedany, później trafił do więzienia, niesłusznie oskarżony. Gdzie w tym wszystkim jest Boże prowadzenie? Gdzie w tym wszystkim są Boże obietnice? Mówię, może jesteś dzisiaj w podobnym miejscu. I wszystko spieszyło się przeciwko tobie. Tak jak wydawałoby się dla Marii, że wszystko to, ten spis, wszystko spiętrzyło się przeciwko niej. Ale wiedz, że tak jak i w życiu Marii, kiedy zaczęła zauważać, że Bóg doskonale realizuje swój plan, to wiedz, że Bóg ma i w twoim życiu wszystko pod kontrolą. Drugą rzeczą, którą możemy w połączeniu z Ewangelią Mateusza, pamiętacie o tą historię, kiedy przyszli mędrcy, aby pokłonić się, przynieśli też dary. Pierwszymi ludźmi, którzy przyszli oddać Mesjaszowi hołd, byli pasterze. Później byli mędrcy. I te dwie rzeczy pokazują, że Boża Ewangelia jest dla każdego człowieka. I tego, który jest na marginesie życia, który został wypchnięty poza margines życia społecznego. A także dla tych, którzy są na jakichś stanowiskach. Ewangelia jest dla każdego człowieka. Ta dobra nowina, że Chrystus się narodził, aby umrzeć za twój grzech. Ta dobra nowina jest dla każdego. Że w Chrystusie jest możliwość pojednania się z Bogiem. Czy to ma ktoś, kto ma dobry status w społeczeństwie, czy ktoś, kto jest wypchnięty? Ewangelia jest dla wszystkich. Pasterze po jednej stronie, mędrcy po drugiej. Czyli a po środku cały przekrój ludzi. Ostatnią rzeczą to jest to, z tej historii możemy wziąć, że Bóg jest Panem historii. On nad wszystkim panuje i wszystko realizuje się. Nawet kiedy w danym momencie przez coś przechodzimy, nie widzimy sensu. Ale możemy mieć tą nadzieję, bo Boże Słowo nam to obiecuje i pokazuje, że Bóg realizuje doskonale swój plan. Pomimo tego, że w danym momencie mogą okoliczności wskazywać zupełnie co innego. Tak jak wspominałem Józefa, tak było w życiu Dawida. Został namoszczony na króla, później przez 20 lat musiał tułać się po różnych jaskiniach, po różnych miejscach, aby uciekać, chronić swoje życie. Wydawałoby się, gdzie jest Bóg. Ale później, kiedy widzimy na królowanie Dawida, to widzimy już człowieka, który przez te okoliczności został utemperowany, został przygotowany do królowania. Do dzisiaj jest chyba uważany za najlepszego króla Izraela. Bo też Dawid, przechodząc przez te różne rzeczy, napisał ten piękny swój 23 psalm o tym pasterzu. I na koniec, cytując ten 4 werset, mówi: i choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę. Przecież Ty jesteś ze mną. Przecież Ty jesteś ze mną. I kiedy przechodzisz przez dolinę cienia w swoim życiu, to pamiętaj te słowa, że przecież Ty jesteś ze mną, Boże. Bo On ma wszystko w swoim ręku. Amen.